Mamy prośbę modlitewną za Jonatana, który dzisiaj się rozchorował, ma gorączkę, ból brzucha i głowy. Jest prośba, by się o niego pomodlić. Nie wiem, to jest dziecko czy dorosła osoba? Dziecko. Takich Królestwo Boże jest. Będziemy się o niego modlić. Panie Wszechmogący, chcemy i w tej chwili przyjść przed Twój tron, by uwielbić Cię, że Ty jesteś naszym Panem, naszym Królem, do którego z każdą sprawą przyjść możemy. Przynosimy teraz Jonatana. Panie, byś go dotknął, by ten ból, ta niemoc ustąpiły. W imieniu Twoim o to się modlimy. I wierzymy, Panie, że Ty masz moc usunąć tę gorączkę, te problemy, dotknąć się jego ciała i aby też był szczęśliwym dzieckiem. Panie, dziękujemy, że to teraz czynisz, bo przychodzimy do Ciebie w imieniu Syna Twojego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, wierząc, że Ty czynisz rzeczy niezwykłe, dotykaj Go, błogosław, niech imię Twoje jest wywyższone przez tych, którzy się też tym dzieckiem opiekują. Wysławiamy Twoje święte imię. Amen. A teraz tak, można usiąść. Ja cały czas od wczoraj tylko mówię, kim nie jestem. No więc chcę powiedzieć, że nie jestem prorokiem, ale przewiduję, że zaczyna się czas oczyszczania domu Bożego. Nadchodzi czas, kiedy święci będą jeszcze bardziej uświęcać się, a grzeszni jeszcze bardziej grzeszyć. Pan będzie wypławiać swoje złoto. I myślę, że nie mamy czasu na dysputy teologiczne, ale na uświęcenie, na odnowienie życia moralnego, rodzinnego, społecznego, zawodowego. Jest taka silna pokusa, by milczeć, poddać się naciskom, ale Bóg oczekuje od ludzi wierzących śmiałego, odważnego świadectwa wiary i prawdy. Bez względu na to, kogo ta prawda będzie dotyczyć. Musiało minąć 15 wieków, aby na ich przełomie wstrząsnąć światem religijnym. Przyszedł pewien człowiek, który miał odwagę najbardziej potężnemu kościołowi w tamtych czasach powiedzieć nie, przeciwstawić się potędze, jaką był Rzym, a to był Marcin Luther. I on powiedział, chcę, aby przywrócono autorytet Bożemu Słowu i Synowi Bożemu. Mógł go spotkać ten sam los, który spotkał Jana Husa, ale miał odwagę, aby powiedzieć nie. Jan Hus również. Zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w trudnym czasie, ale to my, ludzie wierzący, mamy za zadanie głosić Bożą sprawiedliwość i mówić prawdę. Jest pokusa, by dla świętego spokoju poddać się naciskom i milczeć. Ale Bóg oczekuje od nas odważnego świadectwa. Czy to będzie dotyczyć władzy kościelnej, świeckiej, czy mojego i Twojego życia? Musimy być gotowi zapłacić cenę za poświęcenie, za świętość naszego życia, za Bożą sprawę. Nie dla własnej reputacji, ale dla chwały Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie temat tej drugiej części, bo Kościół prześladowany, Kościół, którego prześladowania czekają. Nasze życie chrześcijańskie może się wiązać też z różnymi próbami i doświadczeniami. Kto stara się zachować życie swoje, powiada Jezus, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Hiob i jego żona w ciągu zaledwie kilku godzin stracili wszystko, co dla nich było cenne, wartościowe. Ale nawet w takim wielkim smutku, w takiej wielkiej udręce, Hiob postanowił służyć Bogu, respektować Boga, a jego zrozpaczona żona wybrała nie to rozwiązanie. Gdy do niej dotarły te wszystkie informacje, wywnioskowała, że nie warto służyć Bogu, bo czy jest właściwym, że Bóg ją tak potraktował, gdy oni starali się być ludźmi sprawiedliwymi, sprawiedliwą Bożą rodziną. Pewno powiedziała sobie, przez całe lata przecież składaliśmy ofiary. Mieliśmy rodzinny ołtarz. Postępowaliśmy bez nagany. Wykorzystaliśmy nasze bogactwo, aby udzielić biednym. I to wszystko przed Bogiem nie ma teraz znaczenia. Tyle dałem dziesięciny, a takie mnie spotkało nieszczęście. Firma mi runęła. Nie mogę służyć Bogu, który do tego dopuszcza. Była tak zła, że powiedziała mężowi, machnij na to wszystko ręką, bluźnij Bogu i najwyżej zginiemy, ale to będzie lepsze niż patrzeć na to wszystko. Nie mogę się z tym pogodzić. Ale Hiob, mimo że miał bardzo wielki ból, on ufał nadal Bogu i powiedział takie słowo. W 13 rozdziale jest ono zapisane i w 15 wersecie tej księgi Hioba. Oto choćby mię i zabił, przecie w nim będę ufał, wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. Biblia Gdańska tak to przetłumaczyła. Choćby mnie zabił, będę mu ufał. Jeśli Bóg nie wyratuje nas, będziemy ufali Bogu, powiedzieli młodzieńcy. Kiedyś Jozue powiedział do swego narodu, który prowadził, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Ale zanim wejdziemy do tej ziemi obiecanej, zanim może będziemy mogli oglądać cuda, czasami musimy umrzeć dla samych siebie, dla swoich ambicji, dla swoich planów, pragnień, sentymentów, by oglądać Boże dzieło. Żadna cena, którą zapłacimy dzisiaj, nie będzie wielka w porównaniu z mocą, która ma się objawić. Wspomniana przeze mnie wczoraj ta rodem z piekła królowa Izabela, małżonka króla Achaba, rozgromiała kapłanów Boga. A na terenie królestwa, które miało być też takim synonimem Bożej obecności, pojawiły się święte gaje, poświęcone różnym bożkom. Każdego dnia jej kapłani składali ofiary w całym królestwie, tysiące ołtarzy, a Bóg na to patrzył i Eliasz był poruszony przez Boga. Aż przyszedł dzień, kiedy Eliasz poszedł i zdemaskował to diabelskie zachowanie Izabeli. Nie wygłosił jej gładkich kazań. Powiedział jej wprost im, królowi Achabowi, i małżonce. Może przyjdzie taki czas i taki dzień, kiedy trzeba będzie stanąć twarzą w twarz przed rozszalałym, rozwścieczonym diabłem, ponieważ coś uczyniliśmy dla Królestwa Bożego. Wstrząsnęliśmy piekłem i będziemy błogosławieni przez Boga, ale przeklinani przez diabła. Będziemy doświadczać rzeczy, których nie chcieliśmy doświadczyć. Jeremiasz był sługą Bożym, powołanym przez Boga, prorokiem, a więc człowiekiem chołubionym powinien być, noszonym. Jestem wielkim prorokiem, ale któregoś dnia trafił do więzienia, posądzony o zdradę. Bo gdy mówił, nie idźmy do Egiptu, inni mówili, idźmy do Egiptu. On powiedział, idźmy do Babilonu, bo to mi Bóg powiedział. Jakże poddać się okupantowi tak bez walki? Uciekajmy do Egiptu. Ale ci, co uciekli do Egiptu, jak czytamy Biblię, o nich słuch zaginął. O nich nie mamy żadnej wiedzy. Rozpłynęli się w Egipcie Żydzi. A ci, którzy poszli do Babilonu, przetrwali 70-letnią niewolę, ale zachowali swoje życie. Zrobili coś jeszcze wielkiego. To dzięki niewoli w Babilonie mamy Biblię. Bo oni zabrali te święte zwoje z sobą. I tak byli bardzo potem do nich przywiązani tam w niewoli. Czytali je, przechowywali, cenili je sobie. To dzięki temu mamy Biblię, mamy Stary Testament. Oni zebrali te księgi. To tam zaczęli się dopiero modlić. Tam doceniali to, co mieli. Ale ludzie tam wiedzieli, co oni mają wspaniałego. Przyszli do nich, czytajcie 137 psalm. Powiedzieli, zaśpiewajcie nam jakąś pieśń. Wiedzieli, że mają Boga, nie chcieli Go wielbić. To ludzie świeccy przyszli im powiedzieli, zaśpiewajcie nam jakąś pieśń. Pokażcie nam tego Boga. Może przyjdzie przechodzić przez takie doświadczenia. Jeremiasz był posądzony o zdradę. Wspomniany Jan Chrzciciel. On stanął przed ludźmi i mówił, plemię żmijowe, ale równocześnie mówił też, upamiętajcie się. Nie był za to lubiany. Do celników powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Żołnierzom mówił, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Prorokował o Chrystusie. Widział go jako nadchodzącą siekierę z wiejadłem. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. W ręku jego jest wiejadło, aby oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wszelki kompromis zostanie osądzony. Plewy muszą być wywiane. Nadchodzi czas oczyszczania. Wierzący będą doświadczać prób, może prześladowań. I będziemy musieli podjąć decyzję, albo pójdę na kompromis, albo wyznam mojego Boga, albo będę się trzymać mojego Pana, albo pójdę razem z wirem tego świata. Kiedyś byłem zaproszony do zboru w Gliwicach. I kiedy przyjechałem i szedłem do zboru, ktoś mnie spotkał, już nie powiem kto, bo go znacie, i mówi, o, przyjechał brat Siekierka. Tak, przyjechał. Będę zastępował Jana Chrzciciela, jeśli trzeba. Bo wszelkie zło musi być wycięte. Musimy mówić prawdę. Nie owijać tak, nie wygładzać, bo więcej tym szkody zrobimy niż dobra. Apostoł Paweł musiał przejść przez takie doświadczenia. Nie lubię tych, którzy mówią tylko, że nasze życie to jest takie wspaniałe, nie możesz doświadczyć żadnej choroby, bo jak tylko cię choroba dopadnie, to pamiętaj, to od diabła. Wiele chorób sami sobie zafundowaliśmy. Wiele rzeczy sami sobie fundujemy. Paweł wszczął wojnę z diabłem. Miał spokojne życie? Nie. Czytajcie list do Koryntian. Opisuje, co się z nim działo. Pokiereszowane ciało. Człowiek doświadczony głodem. Przeorany biczami liktora. Powiada, wiele razy otrzymałem 40 razów bez jednej. Brutalnie ukamienowany w Listrze. 36 godzin w Morzu Śródziemnym spędził. Zamarynował się dobrze chyba. w niebezpieczeństwach, w podróżach, w samotny. 3 rozbicia okrętów przeżył. Więziony. Wiele okazji, by stracić życie. Można stracić rachubę, co się z nim działo. Apokalipsa nadziei. Miał mieć nadzieję. Bóg mu powiedział, pokażę ci. I pokazywał mu, czego musiał doświadczyć. Ale gdzie przychodził, tam mówił wprost, czego Bóg nie toleruje i czego oczekuje od człowieka. A jednak te wszystkie porażki nie spowodowały, że wygasił się jego płomień. Nawet gdy mu mówiono, nie idź do Jerozolimy, bo chcą ciebie tam pojmać, to on jak ćma do światła szedł. Powiedział, prowadzony przez Ducha, idę tam, bo to moje zadanie. A potem spotykał się z ludźmi, nawet jako więzień. Bardzo lubię czytać list do Efezjan, to miejsce mówiące o zbroi Bożej, bo myślę sobie, że wtedy apostoł Paweł tak przykuty w areszcie domowym miał żołnierza, który go pilnował, popatrzył na niego i mówi, wiesz co? Coś ci powiem. Mam zbroję duchową. I opisał tę niezwykłą zbroję duchową, patrząc na tego żołnierza. Powiedział o mieczu wiary, o obuwiu Ewangelii, o tarczy, o przyłbicy. On na niego patrzył i mówi, wiesz co, ta cała twoja broń nic nie jest warta. Ja mam broń i powiem ci, jaka jest najlepsza zbroja i jaka jest najlepsza broń. Porażki nie były w stanie zagasić jego płomienia. Nie będą mogły, mam nadzieję, zagasić tego płomienia w nas płonącego. Ale on musi być w nas najpierw. Chrześcijanie już dziś doświadczają prób. Oto kilkanaście dni temu jedna z sióstr ze Stanów gościła w naszym domu i opowiadała nam taką rzecz. Że oto w ostatnich świętach, w pamiątce Narodzenia Pańskiego, w Stanach Zjednoczonych zabroniono ludziom pozdrawiać się i używać tego słynnego pozdrowienia, Merry Christmas. Nie wolno było tego używać, bo to obraża uczucia muzułmanów. A że nasza obraża, to się tym nie martwi nikt, tak? A więc zobaczcie, już są teraz poczynione rzeczy, które będą świadczyły o przygotowywaniu pewnych restrykcji. Dziś wypowiadanie się przeciwko homoseksualistom kończy się więzieniem. Tego doświadczył szwedzki pastor. Kiedy powiesz wprost, powiedzą, że oto obraziłeś uczucia i możesz trafić do więzienia. Ja w moim zborze już powiedziałem, żeby paczki szykowali, bo ja nie przestanę o tym mówić. David Wilkerson powiada tak. Oto otrzymałem kasetę wideo z zapiskiem wywiadu, który przeprowadził pewien dziennikarz telewizyjny z dobrze znanym ewangelistą. Dziennikarz bez ogródek zadał ewangeliście pytanie, czy muzułmanie będą zbawieni, a Żydzi, jeśli nie uwierzą w Jezusa? Oczywiste jest, że ewangelista był przypierany do muru. Wiedział, że gdyby odpowiedział, cytując słowa Piotra, nie ma żadnego innego imienia, przez które ludzie mogliby być zbawieni, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wzgardzono by nim. Prasa ukrzyżowałaby go. Nie mógłby być takim już wielkim ewangelistą. Stało się coś, Wilkerson powiada, co nagrodzono oklaskami. Oto ten znany kaznodzieja powiada, muzułmanie kochają Jezusa, a Żydzi mają w sobie ducha Jezusowego. Tak, obie te grupy będą zbawione. Wilkerson powiada, nie mogłem uwierzyć, że słyszałem te słowa z ust znanego, oddanego przywódcy chrześcijańskiego. To niemożliwe, by świat cię zaakceptował, jeśli zajmiesz zdecydowane stanowisko w kwestii boskości Chrystusa. Jeśli powiesz, że wierzysz w boskość Jezusa Chrystusa, mogą cię odrzucić, a będziesz obiektem kpin. Czy wierzysz, że tylko Jezus może zbawić? Ludzie próbują powiedzieć nam, że Żydzi będą zbawieni w inny sposób i unikają mówienia im o Jezusie Chrystusie. Żydzi ciągle czekają na swojego Mesjasza, ale on już dawno dla nich przyszedł. Bóg kocha cały świat, w to wierzymy, że kocha Żydów i muzułmanów, kocha homoseksualistów i ateistów pod jednym warunkiem, że oddadzą swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Że będziemy kierować się Biblią, że uznamy Boże Słowo. Może myślicie, że prześladowanie jest tak odległe? Ono może się rozpocząć nie tak bardzo szybko, nie w tak odległej przyszłości. Oto Unia Europejska zdążyła już przygotować projekty ustaw zabraniające jakiejkolwiek krytyki działań podejmowanych przez Unię Europejską. W niedalekiej przyszłości nikt nie będzie mógł publicznie kwestionować decyzji rządu Unii. Jest przygotowany artykuł, który zabraniać będzie religijnego fanatyzmu i będzie prawny zakaz nawracania ludzi w imieniu jakiejkolwiek religii. Co wtedy zrobimy? Co będziemy mówić? Będziemy oglądać coraz częściej, jak diabeł mobilizuje tłumy dla konfrontowania każdego z nas, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. I będziemy musieli odpowiedzieć, czy stoimy po stronie prawdy, czy po stronie kłamstwa. Kiedy opowiesz się po stronie prawdy, będziesz może musiał stracić pracę. Nie będziesz mieć perspektyw zawodowych, przyjaźni. W niektórych krajach już chrześcijanie płacą życiem, płacą wysoką cenę. Kiedy arcykapłan zapytał Chrystusa, czy jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego, to on nie powiedział, no wiesz, być może, tak mi się wydaje, ale powiedział, jam jest. Naraził się. Kiedy czytałem książkę Człowiek z nieba, to myślałem sobie, że to chyba bajka jakaś o prześladowaniu chrześcijan w Chinach. I nie jest tam wcale gloryfikacja, jak ktoś mi powiedział, kościoła jakiegoś domowego. Tam istnieje domowy, ponieważ ciągle jest prześladowanie. Oni muszą się gdzieś spotkać, więc tworzą kościół domowy. Ale jest pokazane, jak są traktowani ludzie wierzący. Świat będzie wywierał presję na nas, byśmy zaniechali naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Ale my wiemy, że opiera się nasza wiara na Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jedyna różnica między Izraelem opisanym w Biblii a tymi narodami, jakie spotykali, jedyną różnicą był Bóg. Gdy zabrać im Boga, byli tacy sami jak ci ludzie. Samson dlatego był inny, bo się wyróżniał nawet wyglądem. Obcięli mu włosy i był taki sam jak cały świat i stracił swoją moc. Dzisiaj ludzie wierzący nie różnią się od tego świata. Ja jestem bardzo radykalny. Możecie mnie uznać za fanatyka. Ale dzisiaj wiele kobiet przychodzi do zboru gorzej ubranych niż jak się kładą spać. Są bardziej ubrane jak się kładą spać niż jak przychodzą do zboru. I powiedziałem do mojego zboru, nie przychodźcie z gołymi pępkami. Bo nie przychodzimy do zboru, by pokazywać brzuchy, by pokazywać rewię mody. Ale przychodzimy, aby chwalić Boga. Nie stajemy na tym miejscu. Tu nie stajemy, by wielbić Boga przez modę. Ja nie chcę być prowokowany i nie chcę być zmuszany do oglądania czegoś innego niż chwały Jezusa Chrystusa. Ale nie chcą tego też w zborze. A faceci, bracia, mężczyźni, w bermudach do mojego zboru nie przychodźcie. Przepraszam za to słowo, w takich gaciach nie pokazujcie mi się w zborze. Bóg oczekuje chwały. Idziesz do dyrektora, idziesz do prezydenta, do urzędu. To dlaczego się ubierasz pod krawat? Dlaczego zakładasz garnitur? A do zboru byle jak, bo kto? Bo Jezus to kto jest? Nasz koleżka? To jest Pan Panów, Król Królów. Jak tu nie umiemy dać świadectwa, to jakie dajemy w innym miejscu świadectwo? Świat będzie mówił, a nie przesadzaj, coś taki nerwowy. Diabeł zawsze był nerwowy, jak mu się powiedziało, że jest kłamcą. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Strzeżcie się chciwości, gdyż życie człowieka nie zależy od obfitości tego, co posiada. Co jest na pierwszym miejscu? Czy ludzie wiedzą, że Chrystus jest w twoim życiu na pierwszym miejscu? Jesteśmy zajęci ubiorami i zakupami. Spędzamy więcej czasu w sklepach, w marketach, niż w komorze modlitewnej. Spędzamy więcej czasu w supermarketach. Ja już niejedną parę małżeńską przyłapałem na tym. Mówią, że nie mogą przyjść do zboru, bo dzieci, bo to wieczór, bo to trzeba dzieci kłaść spać. Po nabożeństwie jadę, bo coś potrzebowaliśmy kupić. Godzina 9:30. A tu para małżeńska z dwójką dzieci z wózkami jeździ. W zborze nie byli, bo dzieci kładą spać. Chrześcijańskie kłamstwa. Wiecie, że chrześcijanie to potrafią. Bracia i siostry, nawróciłem się, gdy miałem 7 lat i nie było takiego grzechu, którego bym nie poznał. Chrześcijańskie kłamstwo przecież. Słowo Boże mówi o dniach Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Sadzili i budowali. Nikt nie słuchał, nikt nie przygotowywał się. Byli zajęci, mówili, Noe, ty jesteś jakiś pomylony, ty jesteś chory. Nikt nie słuchał go. Nikt nie chciał porzucić ducha zniewolenia przyjemnościami życia. Nie dajcie się pojmać w pułapkę wydawania pieniędzy i robienia długów. Kontrolujcie swoje apetyty. Już wystarczy. Wyjdźmy z synagogi szatana. Masz czas na hobby, wypoczynek, polowanie, chodzenie na ryby. Nie znajdujesz czasu na społeczność z Bogiem. Człowiek, który twierdzi, że kocha Boga, nie może znaleźć czasu 5 minut, aby paść na kolana i powiedzieć, dziękuję Ci, Panie. Mówisz, że jesteś chrześcijanką, spędzasz w tanie wieczory i weekendy, godziny na słuchawce telefonicznej z koleżanką. Mamy czas oglądać telenowele, wszystkie najnowsze telenowele. Wiecie skąd wiem? Od dzieci. One na szkółce mówią, co oglądają z rodzicami. Wszystko powiedzą. Ważne jest, aby bez względu na to, co przyjdzie, być tymi, którzy zaufali Chrystusowi. Będzie przechodził ogień, będzie przechodzić powódź, ale podczas tego kryzysu Bóg będzie nas podtrzymywał. Znam twoje doświadczenia, powiada Bóg do zboru w Smyrnie. Wiem o tym. Wytrwaj w tych doświadczeniach. Jeśli Bóg dał siłę tym młodzieńcom przed piecem ognistym. A przecież oni mogli powiedzieć, to tak głupio umierać, nie? Przecież to byli młodzi ludzie, oni chcieli też żyć. Nikt tak z własnej woli nie chce stracić życia. Oni mogli myśleć, że to jest jakiś koszmar, że to jest sen, który za chwilę minie. A jednak żar pieca był realny. Ludzie, którzy wrzucali ich, zginęli, a oni przetrwali. Wierzę, że Bóg Kościołowi da siłę wytrwania, bo wierzymy w Boga realnego, prawdziwego. To nie jest idea, to nie są marzenia. Bóg bierze swój Kościół na pustynię i go doświadcza. Ale musimy umieć nazwać rzeczy po imieniu. Mówimy o słabościach, o niesprawiedliwości. Grzech nie nazywamy grzechem, a wyalienowaniem. Takie ładne słowo sobie znaleźliśmy. Niegodziwość nazywamy słabością, cudzołóstwo skokiem w bok, żądzę miłością, sodomię i homoseksualizm gejami, prostytutka to dziewczyna zarabiająca inaczej, dziewczyna na telefon, kradzież to ten, co zarabia inaczej. Ale Bóg nie znajduje żadnych łagodnych nazw dla grzechu. Grzech jest grzechem. Wróćmy do języka Biblii. Masz czas dla Boga? Masz język Boży? Używasz Biblii i języka biblijnego? Czy wiedzą, że jesteś dzieckiem Bożym? Wiem, że jest ciężko, ale wiem, dokąd idę. Wesley pewnego razu spotkał się ze znanym angielskim pisarzem. I ten pisarz powiada do niego, no to Johnie, załóżmy nogę na nogę i posiedźmy sobie przy stole, poświętujmy. A przykro mi, powiedział Wesley, muszę już iść. Ale gdzie się śpieszysz, dopiero 9 wieczór. Mam spotkanie o 4 rano. O 4 rano? Każdego ranka mam spotkanie o 4 rano z moim Bogiem. Utrzymywał karność swojego życia. Utrzymywał swoje życie w dyscyplinie. Kiedy kapłani innych religii są oddani, wytrwali, gorliwi, to lud Boży często idzie za sprawami tego świata. Zagonieni, oddajemy mu tylko skrawki naszego życia. Zamiast alabastrowego słoika przynosimy jakiś plastikowy. Zamiast olejku aromatycznego gaz łzawiący. Też ludzie mieli łzy w oczach. Tak jak wtedy, gdy ta niewiasta ofiarowała drogocenny olejek. Tylko, że mieli od gazu łzawiącego, od rzacu. Kto z nas poskramia swoje ciało? Kto z nas ujarzmia swoje namiętności, apetyty? Powiedziałem, jedzenie staje się narkotykiem. Lekarze biją na alarm w całym świecie. Świat musi stracić swój urok dla nas. Przepraszam za to, co teraz powiem, bo znów strzelam we własną bramkę. Byłem na jednej konferencji i pastorzy tak narzekali, ubolewali, że im tak ciężko, że tak się źle żyje. I nie wytrzymałem. Powiedziałem, nie zauważyłem, żeby którykolwiek z was nawet maluchem przyjechał. Najlepszymi samochodami. Więc chyba nie jest tak źle. Zapytaj Polaka, jak jest. O, lepiej nie mów. A to nie jest prawda. My, chrześcijanie, my, uczący, musimy mieć pewien dystans. Kto nas posłucha, jak nie postawimy sobie karbów w swoim życiu? A potem się dziwimy, że gdzieś tam w internecie nas obsmarowują. Co prawda ci, co obsmarowują, są tacy sprawiedliwi, że na pirackich programach działają. Na nas nie może mieć wpływu zmieniająca się rzeczywistość. Nie mogą mieć na mnie wpływu notowania giełdowe, czy one idą w górę, czy w dół, bo nie jestem jej graczem. Nie ma to dla mnie znaczenia. Dla mnie ma znaczenie, czy Ewangelia się rozprzestrzenia w tym kraju, czy Słowo Boże jest zwiastowane. Powinniśmy być tacy, jakbyśmy przyszli z innego świata, bo tak jest, jesteśmy z innego świata. I wciąż podążam do tego świata, który jest przede mną. Wszystko na tym świecie dokonuje się dzięki nadziei, powiedział Martin Luther King. To w nadziei zasiewam rolnik ziarno. W nadziei składają narzeczeni przyrzeczenie sobie wzajemne. W nadziei, że przetrwają, że wytrzymają. Rolnik w nadziei, że będzie zebrany plon. To trzy wielkie cnoty. Wiara, nadzieja i miłość. Wiarą sięgamy do Boga. Nadzieją sięgamy w przyszłość. Miłością obejmujemy tych wszystkich otaczających ludzi, którzy potrzebują zbawienia. To miał na myśli Piotr, gdy mówił: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Mamy żywą nadzieję, ponieważ mamy żywego Zbawiciela. A tak, moi bracia i siostry, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Oznacza to, że Boży ludzie, gdy poświęcają się Panu, to nie cierpią nadaremnie. Nasze nawet doświadczenie jest inwestowanie w przyszłą chwałę. Dla nas niebo nie jest tylko gołąbkiem na dachu, nie jest marchewką dla konia. To jest prawdziwe, autentyczne życie z Jezusem Chrystusem. Boży ludzie, jeśli cierpią lub będą cierpieć, to w imię czegoś, w imię kogoś. Bo umierając, odchodząc z tej ziemi, jeśli Pan nas nie odwoła wcześniej, nie przyjdzie po nas, oczekują nieba. Wszystkie nasze inwestycje przemienione będą w koronę chwały. Philip Brooks powiedział: nie modlę się o lżejszy ciężar, modlę się o silniejsze ramię. Jak wielu odjechało do piekła karetą ziemskich przyjemności, podczas gdy inni zostali wymiecieni do nieba rózgą nieszczęść. Dla człowieka wierzącego pocieszająca jest myśl, iż Jezus przyjdzie powtórnie, Syn Człowieczy przyjdzie po swój Kościół, po swoją oblubienicę, czystą, nieskalaną, świętą, ubogaconą Jego obecnością. Biblia zawsze o tych nadchodzących dniach mówi ciepło. Nieprawda, że mówi apokaliptycznie i straszy nas, ale mówi ciepło z perspektywą spotkania Tego, który nas kocha, który oczekuje nas. I Aidan Tozer powiedział, i tym chcę zakończyć: człowiek co prawda oddaje Bogu pokłon, lecz z trudem przychodzi mu zakryć przy tym własną koronę. A więc zadaję pytanie: nasza korona czy Chrystus? Apokalipsa czy nadzieja? Na to odpowiedzcie już sobie przed Bogiem sami. Dziękuję. Amen. To byłoby za mało, gdybym teraz odszedł. Powstańmy i pomódlmy się. Stańmy przed Bogiem i powiedzmy Bogu, jak naprawdę jest z nami. Nie musicie ludziom się przecież spowiadać ani mówić. Każdy z nas może Bogu powiedzieć uczciwie, jaki jest. Jak to jest z nami. Panie Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że Ty znasz i wiesz, co będzie, co nadchodzi, co jest teraz. Ale wierzę, Panie, że przygotowujesz Kościół poprzez Twoich sług, poprzez tych, którzy oddali swoje życie w służbie dla Ciebie. I Panie, dziękuję, że będą następni i następni, których będziesz powoływał. Panie, tych, którzy będą z odwagą, bez kompromisu zwiastować Twoje święte słowo. Panie, daj nam siłę w wytrwaniu, daj nam siłę w doświadczeniu, abyśmy nawet jeżeli nie, byśmy się nigdy nie wycofali z tej naszej wspaniałej inwestycji, jaką złożyliśmy w dniu nawrócenia, w dniu składania przysięgi przed Tobą w chrzcie, abyśmy zawsze pozostali wiernymi do końca dni naszych na tej ziemi. Czy przyjdziesz po Twój Kościół? Czy odwołasz nas, Panie, przez śmierć? Chcemy być wśród tych, którzy stanęli przed Twoim tronem i nie będą się musieli wstydzić. Nie będą musieli wołać: góry i pagórki, przykryjcie nas. Ale będziemy mówili: Tak, oblubienica Twoja woła. Tak, Panie Jezu, przyjdź. Oto jesteśmy gotowi. Oto czekamy na spotkanie z Tobą. Oczyściłeś, uświęciłeś Twój Kościół, Twoją oblubienicę. Wysławiam Cię, Panie, że Ty zaczynasz to czynić od Kościoła, od Twojej oblubienicy już tu na ziemi, aby przygotować ją świętą i czystą i chwalącą Twoje święte imię. Panie, spraw, abym był takim, jakim jestem w zwiastowaniu, abym nie był obłudnikiem, abym nie był oszustem Twojej Ewangelii, ale bym czynił to z bojaźnią i drżeniem, sprawując zbawienie swoje. Amen.